W naszym studiu gość, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie, pani Katarzyna Orkisz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Za nami 2 kwietnia, czyli Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu i na ten temat będziemy dziś rozmawiać, bo przecież państwo w stowarzyszeniu macie podopiecznych w spektrum autyzmu, prawda?
Tak. Jesteśmy Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową. To znaczy, że nadpobudliwość może być towarzysząca wielu innym zaburzeniom, wielu innym sytuacjom rozwojowym, zarówno takim naturalnym, w którym dzieci do 5-6 roku życia charakteryzuje taka pobudliwość psychoruchowa i nie zawsze sobie rodzice czy nauczyciele z tą nadpobudliwością radzą, ale mamy też i wśród swoich podopiecznych dzieci z ADHD, to są nasi główni odbiorcy, ale też dzieci ze spektrum autyzmu, czyli autyzmem atypowym, zespołem Aspergera i ogólnie rzecz biorąc też z autyzmem dziecięcym, a także z innymi trudnościami, zaburzeniami zachowania czy opozycyjno-buntowniczymi zachowaniami.
Gdyby miała pani powiedzieć, jakie mity na temat spektrum autyzmu najbardziej panią denerwują, to co by to było?
Myślę, że tak w codziennej pracy najbardziej mnie denerwuje to, że przypina się osobom z autyzmem taką specyficzną łatkę, że te dzieciaczki mogą jęczeć, mogą narzekać, mogą być niezadowolone i większość opiekunów, no za wyjątkiem rodziców, bo oni są tacy bardzo wrażliwi do swoich dzieci, szukają przyczyny, dlaczego na przykład w dzisiejszym dniu więcej dzieciątko pokazuje nam tych objawów jakichś dodatkowych.
Dlaczego na przykład krzyczy? Dlaczego
krzyczy? Tak, dlaczego jest niezadowolone? Bo tak naprawdę, biorąc pod uwagę klasycznie rozwijające się dziecko, tak zwaną grzeczną Zosię, jeżeli pewnego pięknego dnia obudzi się jęcząca i mrudząca i nie wiedząca, co robić, taka dokuczająca, to wszyscy się zastanawiają, wszyscy się martwią. A u osób z autyzmem ta czujność jest taka uśpiona. W większości opiekunów mówi, no on tak ma, bo on ma spektrum autyzmu. I to, że ludzie wrzucają wszystkie te trudności do jednego worka, a przecież każde dziecko jest inne. To, że im współtowarzyszy autyzm i generuje ich wiele trudności, z którymi będą borykać się całe życie, nie oznacza, że te osoby są takie same. Mają podobne trudności, ale mają różne zainteresowania, różne pasje, różne zdolności i też różne te trudności, które znajdują się w tym takim wachlarzu trudności autystycznych.
Myślę, że może społeczeństwo jest po prostu tak łatwiej zaszeregować wszystkich i wrzucić, tak jak pani mówi, do jednego worka, bo nie musimy nad tym się zastanawiać, nie musimy indywidualnie do każdej osoby podchodzić, a tak by pewnie należało.
Jest pewnie prościej.
Wobec tego, co my jako społeczeństwo możemy zrobić, żeby osobom w spektrum autyzmu lepiej się żyło?
Przede wszystkim się nie bać. Próbować się skontaktować, uśmiechnąć, nawet jeżeli dziecko nie odpowie uśmiechem, ale może za jakiś czas, za parę minut nawet wróci do nas i powie, jesteś uśmiechnięta, to dobrze. I poszuka potwierdzenia tego, że widzi u nas otwartość, pewnego rodzaju serce do kontaktów. Dzieci z autyzmem bardzo wyczuwają tą taką trudność. Nie tylko ze względu na to, że one mają trudności, ale też ze względu na to, że my się boimy. I dość, że im jest trudno, to i my budujemy takie niewidzialne ściany, przez które ciężko im przejść, nam przejść, a tym bardziej dzieciom z autyzmem.
Jak w stowarzyszeniu pracujecie z dziećmi w spektrum autyzmu?
Tak, jak ze wszystkimi innymi dziećmi. Wszystkie dzieci ze spektrum autyzmu też są kwalifikowane według właśnie wskazań też rodziców czy innych terapeutów, diagnostów do formy pomocy takiej, jakiej one potrzebują. No najczęściej jest to właśnie terapia integracji sensorycznej, ale też taka terapia rozwijająca umiejętności i funkcje odpowiedzialne za techniki szkolne. Niektóre dzieci też podejmują się na przykład terapii biofeedback. Obserwuję duże zainteresowanie, duże potrzeby. Tak naprawdę.
Czy te potrzeby są zaspokajane, tak jak pani patrzy na to?
Nie, na pewno nie. Ceny za zajęcia są drogie. Ja tu widzę i jeszcze inny problem. W potrzebujemy ludzi do pracy, terapeutów do pracy, bo
nie ma
mamy
osób?
Możliwości tutaj lokalowe, są sale, a nie mamy terapeutów, którzy by jednak podjęli się takiej pracy. Wielu terapeutów pootwierało swoje gabinety niezależne i no, ceny za spotkania terapeutyczne są dosyć wysokie dla rodziców, a stowarzyszenie jest takim innym miejscem. Tutaj terapeuta nie zarobi stawki jak w prywatnym gabinecie, natomiast ma opiekę moją, ma opiekę doświadczonych koleżanek, może rozwinąć skrzydła, może zacząć zbierać swoje doświadczenie, ma do dyspozycji sprzęt i obserwuję przez ostatnie lata, że jest trudno znaleźć kogoś, kto by chętnie podjął się takiej pracy.
To też myślę może być taka prośba do osób, które zaczynają być może swoją tą przygodę terapeutyczną, żeby
jak najbardziej
u was
taka była
zaczęły.
Moja intencja, żeby zaprosić osoby chętne do rozwinięcia swoich umiejętności. Może na jakiś czas, może do momentu, kiedy się usamodzielnią. Ja ze swojej strony zawsze służę radą. Mamy co jakiś czas praktykantów i oni są bardzo zadowoleni, bo ja myślę, że taka ilość doświadczonych ludzi, którzy pracują, czy często korzystają studenci z Uniwersytetu Rzeszowskiego, z Wydziału Medycznego, z którym mamy współpracę i prowadzi zajęcia też pani nasza doktor Justyna Podgórska-Bednarz, to są osoby naprawdę z dużym doświadczeniem i tylko brać to doświadczenie, jeśli tylko chce się pracować naprawdę na dobrym poziomie.
To mówimy o tych waszych potrzebach związanych z osobami, które chciałyby się zaangażować we współpracę. Jakie jeszcze stowarzyszenie ma potrzeby? Na ten moment zaczyna się kwiecień. Jak się macie?
Chcemy zrobić remont i czekamy na mobilizację też naszych dobrych duszyczek i myślę, że ten remont już nas dogonił. Mamy część środków, próbujemy stworzyć budżet na uaktualnienie tego remontu, bo ze względu na środki finansowe odkładaliśmy go troszeczkę i też obłożenie sali, bo jakby musimy wyłączyć wtedy wszelkie działania. To jest przed nami. I myślę, że te czasy po-covidowe pokazują nam, że ludzie pomalutku zaczynają wracać do różnych stacjonarnych spotkań. I myślę, że tutaj ta przestrzeń jakoś może się rozkręci, ale tylko z osobami, które będą chciały uczestniczyć w takich spotkaniach. My jesteśmy, czekamy i istniejemy tylko wtedy, kiedy będzie taka potrzeba.
Piękna puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową w Rzeszowie, pani Katarzyna Orkiesz. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.